Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Proszę Państwa, dzisiaj mamy super dzień, bo ja miałem wczoraj bardzo dobry dzień i dzisiaj też przyszedł tutaj do studia pan poseł Kukiz 15. No kto? No pan Grzegorz Długi.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
W dodatku wysoki. Proszę Państwa, no więc ja teraz mam posła obok siebie i mogę się... I co ja mogę? Nic nie mogę. A poseł może dużo teraz?
A poseł z reguły nic nie może, ale może dużo gadać. Niektórzy nawet za dużo gadają, już słuchać tego nie można.
Ale jak za długo, to tak. Ale
no
jak,
tak, w tym sensie.
A czasem za krótko, bo to wyrzucają z tej trybuny. Ale panie pośle, to wobec tego zacznijmy. A nie, ja myślę, że pan musi powiedzieć. Musi pan powiedzieć o sobie. Who are you? Bo tak, poseł jeden, drugi, trzeci znamy, pana trochę znamy, ale nie wiemy, skąd to się wszystko wzięło. Gdzie się pan urodził, gdzie się pan kształcił, dlaczego pana ludzie wybrali, powierzyli panu mandat poselski w Katowicach. W Katowicach się pan urodził?
Tak, jestem katowiczaninem, tam się też urodziłem, tam spędziłem większość swojego życia. No teraz już może wyjdzie, że nie większość, ale większość tego życia, kiedy człowiek się kształtuje, jego osobowość, edukacja i tak dalej.
A nie ma pan śląskiego akcentu?
No niestety nie mam.
Pamiętam, niestety?
Niestety, bo pamiętam, że w czasach licealnych nawet były z tym trochę problemy, bo koledzy niektórzy bardzo pięknie potrafili po śląsku mówić, a nie bardzo, więc czułem się taki trochę gorszy. U mnie w domu, pomimo że jestem z dziada, pradziada Ślązakiem, ale w domu się nie mówiło po śląsku. Ojciec uważał po prostu, że to nie będzie pomagało, wobec tego należy literacką polszczyzną się posługiwać. Natomiast ja pamiętam, miałem do niego wtedy żal, no a koledzy to potrafią tak i tak. No ale niestety do dzisiaj niespecjalnie mnie nauczyli.
Niech pan nie mówi tak często niestety, niestety, bo moja mamusia urodziła się w Dąbrowie Górniczej, czyli w Zagłębiu. Ja zawsze się denerwuję, jak mówię w Katowicach, że właśnie tutaj mój rodowód mam po mamie Zaborowski, a dziadek był Tomasz Zaborowski, szefem ślusarzy w Hucie Bankowej, miał kasę w domu, był ten odłam Piłsudczykowski PPS-u reprezentował i tak dalej. I proszę pana, to oni mówią, nie, to nie Śląsk. Jak to nie? No to Zagłębie, Śląsk, dla mnie to jest to samo.
To znaczy, oczywiście historycznie można się zastanawiać, jak to wygląda, bo faktem jest, że w ramach rozbiorów, może nawet nie rozbiorów, bo Śląsk, łącznie z Górnym Śląskiem, nie znalazł się w państwie pruskim ze względu na rozbiory, tylko ze względu na to, że Kazimierz Wielki podjął taką decyzję i oddał to Czechom, a potem Czechy już jako Austro razem pod berłem austriackich Habsburgów, no w czasie wojny z Prusami przegrały to na rzecz właśnie Prus i w ten sposób Prusy to przejęły. Natomiast reszta tego terenu, czyli między innymi Dąbrowa, dzisiejsza Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i tak dalej, pozostały w granicach państwa polskiego, a z czasem były częścią zaboru właśnie rosyjskiego. Wobec tego pewne zmiany, pewne różnice historyczne są, ale jest też ogromna ilość podobieństw. To znaczy, to jest zabawne, bo są takie, to tak, między Bydgoszczą a Toruniem są jakieś tam tarcia. Również są jakieś tam tarcia między Śląskiem i Zagłębiem, ale one, a na pewno w tej chwili to są raczej już tylko na poziomie dowcipów, a w przeszłości też nigdy nie były poważne, bo wbrew pozorom mentalność jest zbliżona pod wieloma względami. Tu i tu po prostu był wielki przemysł, co powodowało wyższą kulturę techniczną ludzi mieszkających w tych częściach naszego kraju. Różnice były tam natury prawnej, no bo to z innych państw to się wszystko wywodziło. Również chyba na Śląsku panowało przekonanie, że nasi bracia z Zagłębia mają większą ambicję.
O, ładnie, bracia i siostry.
Tak, i siostry, no też, ja jestem hetero, jak najbardziej siostry.
Siostry. Moja mamusia miała dużo sióstr i wszystkie były wspaniałe.
Tak, w każdym razie myślę, że w tej chwili to już w ogóle jest tylko zabawa. Te jakieś tam te, natomiast interesy są wspólne od długiego już czasu.
Regionu.
Jesteśmy razem jednym regionem, to jest splecione z sobą nie tylko industrialnie, nie tylko wszystkimi sieciami, ale również międzyludzko. Ludzie są wymieszani, ludzie myślą podobnymi kategoriami, no i dobrze chyba, że tak jest.
Tak, ale wróćmy teraz do pańskiego domu i rodziny. Jak to wszystko było? Katowice, tak? I
tak,
co?
Konkretnie Ligota, to jest dzielnica Katowic, południowa dzielnica Katowic, bardzo sympatyczna dzielnica, która w zasadzie powstała przed wojną, zabudowana modernistycznymi budynkami, willami i malutkimi kamienicami. Zresztą częściowo już objęta ochroną. Potem w czasie okupacji...
Słynne familoki, tak?
Nie, właśnie tam nie było familoków. Tam była modernistyczna zabudowa była. Taki bardzo polskim międzywojennym modernizm w latach 30. Później w czasie okupacji Niemcy tam wybudowały parę takich tak zwane stodoły, to się nazywało. Parę takich właśnie budynków mieszkalnych niezbyt ładnych, które zakłóciły ten układ urbanistyczny. Tak to do dzisiaj zostało. Potem za komuny już to całkiem zakłócono, zabudowując miejsca, które były jako aleja, przynajmniej taka spacerowa, to tam zabudowano, bo taki czy inny kacyk bardzo ważny potrzebował działki, no to dostał. I tak to było. Ale tak ciągle było. Była to specyficzna dzielnica, gdzie się bardzo dobrze mieszkało, gdzie było po prostu znakomite wymieszanie takiej rdzenno-śląskiego myślenia z przedwojennym inteligenckim myśleniem. Aha. I to ogólnie dało fajną mieszankę. W jakiejś części czuję się tego kontynuatorem.
I był pan tam w szkole podstawowej, średniej?
Tak, no kształciłem się na Śląsku, potem na Uniwersytecie Śląskim, no potem jeszcze też w Sydney, w Australii. Prawo, studiowałem prawo. W Australii też prawo. No i tak to jest.
Prawo, a jakie prawo?
No to znaczy studiuje się prawo, natomiast potem specjalizacje są, bo są oczywiście pewne bloki tematyczne, więc...
Ale karne czy cywilne?
Raczej cywilnym, z tym, że już potem zajmowałem się prawem międzynarodowym publicznym, tak zwanym, ale bez wielkiego przekonania, chociaż pracę magisterską z tego właśnie pisałem.
A ta Australia?
Australia to był potem w czasie stanu wojennego, już po wyjściu z więzienia, po wydaleniu mnie z sądownictwa i tak dalej. Długo się plątałem, pojawiła się możliwość właśnie studiowania w Australii, więc długo się nie zastanawiałem i wyjechałem. Od nowa prawo studiowałem na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii.
Kiedy pan wyjechał?
85, potem szósty to już był. A potem...
Dokąd?
Do Sydney, tam potem jak już, że tak powiem, wróciła nam Polska w jakimś sensie, czyli po dogadaniu się przy okrągłym stole tworzono częściowo nowy MSZ.
89?
Ja w 91.
A na wybory już pan wrócił?
Nie, jeszcze nie. Dopiero w 91 wróciłem i pojechałem do Stanów Zjednoczonych jako część naszej służby zagranicznej. I tam konsulowałem w Chicago,
a potem
w Waszyngtonie.
They send you.
A little bit, yeah. W każdym razie...
A jeszcze tam z tym językiem nie za bardzo było tych... Nowych, czy już nie, ci nowi to już mówią.
Już ta kadra, która przechodziła właśnie po załamaniu się komunizmu, to już była kadra, która nie tylko, że była przygotowana w sensie językowym, ale również był taki, to było zresztą bardzo fajne, że był taki nowy, świeży duch, że trzeba to wszystko zmienić. Oczywiście były pewne tam napięcia między tak zwanymi starymi i nowymi.
Minister Skubiszewski.
Minister był wtedy Skubiszewski, tak, no ale tam minister się zajmował wielką polityką, a myśmy w tym czasie zajmowali się tą mniejszą polityką lokalną. Było to cudowne o tyle, że nastąpiło momentalnie otwarcie Polonii. Polonia się otwarła na tą nową rzeczywistość. Przedtem, w czasach komuny, to dla większości przedstawicieli Polonii to po prostu nie wypadało nawet chodzić do konsulatu, czy poza oczywiście formalnościami, że trzeba było coś załatwić, ale w sensie towarzyskim, imprez i tak dalej, to było niemile widziane, aby tam chodzić. To się wszystko zmieniło w tym momencie. Te otwarcie było znakomite, współpraca była świetna, to była taka nowa, fajna energia. Szkoda, to już się teraz wypaliło niestety.
Szkoda, że potem nastąpiło zamknięcie częściowe. No wiemy jak jest, słuchamy jak oni tu przyjeżdżają i mówią, mają dużo racji. No może to się zmieni. Panie pośle, ale teraz tak, no to jest pan tak, śląski, polski, australijski, kanadyjski, a teraz jest pan też nadal jak najbardziej w wirze tych wszystkich i wstąpił pan do Sejmu, został pan wybrany jako Kukiz 15.
Tak, a tutaj, żeby była też jasność, my mamy w naszym kraju, czego oczywiście nie popieram, ale mamy system wyborczy, który jest orientowany na na to, aby naszych obywateli upraszczać, powiem w cudzysłowie. To znaczy, tworzy się wszystko, czy musi być omówione poprzez partie lub tego rodzaju ugrupowania i ludzie głosują nie na ludzi, nie na konkretnych kandydatów, tylko na ugrupowania, które im odpowiadają lub nie. Jest to jednak uproszczenie polityki, no ale tak jest. Wobec tego ja traktuję, że głosy oddane...
jednomandatowo.
Tak, ja traktuję, że głosy oddane na mnie to były tak naprawdę głosy na ruch Kukiza, na Pawła Kukiza, a szerzej jeszze na potrzebę zmian, na trzecią drogę.
Nie będzie taki skromny, no był pan działaczem, walczył pan, siedział pan, no. Zamknęli pan. Jest pan, no jak to nieładnie czy ładnie, kombatantem i jest to szapoba, po prostu należy
dziękuję,
się pan.
No, wie pan, pamiętam czasy, kiedy o nas steropianach starano się jakoś tak dziwnie mówić, że niby wszystko fajnie, ale tak w ogóle to najlepiej, gdybyście sobie gdzieś poszli, ale umarli. Bo nowa władza, która jednak wtedy powstała, jednak na podstawie tych układów, jakie gdzieś tam podpisano, z dużą przewagą SLD i różnych służb, które dookoła tego się kręciły, no była jaka była. Tak. Co prawda ja tutaj, żeby była jasność, wolę to niż to, co było przedtem. I chyba każdy normalny to, ale to był proces, tak? Ja dlatego między innymi jestem przeciwnikiem obecnej konstytucji, jak ona w preambule mówi, że w 89 uzyskaliśmy wolność, a w 89 stacjonowały u nas wojska rosyjskie, znaczy radzieckie, i jeszcze długo.
30% wolności w Sejmie. Ale jeszcze pamiętam, jak Opuszański kiedyś mi tam nagrywał się, potem ten program, to robiłem takie studio Solidarność w okresie wyborów. No i to był taki program ważny, bo pokazywał inaczej. 10 milionów nas oglądało w telewizji ludzi. I Opuszański tam był nagrany między innymi i powiedział coś takiego, że jeśli złodziej ukradnie stówę, a potem chce oddać 30 zł, no to co, nie jest nadal złodziejem?
No więc o to właśnie chodzi.
No ale tak się zgodzono, bo mówią, że tak muszono.
No tak mówię, no a myślę, że tutaj historycy nad tym pracują. Są już całe mnóstwo jest opracowań, dokumentów, analiz. Ja powiem szczerze, może dlatego, że już nie mam 20 lat.
Ale pan
staram
młody
się nie
jest, który pan jest roczny?
No, jestem stary jak
jaki
ten świat.
Stary? Pan 55. Mówi, rocznik.
Pana... Bardzo dobry rocznik, było nas dużo. To
55.
Też, tak, to były lata, kiedy...
Był przed październikiem.
No tak. Był jeszcze wyż demograficzny, więc było nas dużo, w klasach było nas dużo. Takie poczucie grupy było mocne. To jest coś, co zdaje się teraz jest trochę słabsze.
Obecna i fajnie było młodzież. Na tej ligocie, co?
No pewno.
Piłkę, że się rżnęli.
Piłę, żeśmy rżnęli. Nikomu nie pozwoliliśmy sobie w kaszę dmuchać. A jak co, to zawsze był starszy brat albo starszy brat któregoś z kolegów.
Tak.
I było sympatycznie.
No właśnie, ale potem, bo pan powiedział, że 56, to tam bzdury pan opowiada, że jest pan stary, to w ogóle jest pan w kwiecie wieku. Natomiast co dalej? No i teraz tak, wstąpił pan do tego piosenkarza kiedyś, a dzisiaj wielkiego polityka.
Dalej piosenkarza. Paweł Kukiz, co prawda charytatywnie, ale jeździ po Polsce i na rzecz różnego rodzaju akcji charytatywnych koncertuje. Co zresztą, ja powiem szczerze, ja mam do tego taki stosunek troszeczkę mieszany, bo to jednak artystę występ bardzo wyczerpuje. I to jednak powoduje zawsze jednak wyczerpanie, wypalenie, a on musi łączyć to z polityką i jeszcze z rodziną i jeszcze z innymi rzeczami, więc sypia bardzo mało, jestem pełen uznania. Był ale taki moment,
ma
że znalazł się w szpitalu.
Ma parę.
No ma parę, ale wylądował w końcu w szpitalu trochę przemęczony. Tam troszeczkę go podrasowali i chwała Bogu. Natomiast no, musi troszeczkę bardziej oszczędzać się, bo jednak Paweł Kukiz ma sporą charyzmę.
Tak.
Można się z nim zgadzać lub nie. Można go lubić, nie lubić, ale trzeba przyznać, że zawsze, bo to nie jest tak. Paweł Kukiz to jest jedno z takich przekłamań, jakie szczególnie jego przeciwnicy usiłują przedstawić, że Paweł Kukiz nagle tu znudziła mu się muzyka i zajął się polityką. Nieprawda. Paweł Kukiz zawsze był w polityce od początku. Jeżeli nawet ktoś piosenką. Słucha nawet tekstów jego, to one zawsze były zaangażowane w różny sposób, w zależności od tego, jak się czasy zmieniały. I Paweł Kukiz zawsze był obecny w życiu politycznym. To, że w pewnym momencie się wkurzył już w tym bezpośredniej polityce, postanowił zabrać udział, no to akurat bardzo dobrze, bo my potrzebujemy trzeciej drogi. My potrzebujemy drogi, która nie jest drogą wojny, walki, wyżynania się, tylko być może jakiegoś sprzeciwu, jakichś tarć, ale w ramach pewnej platformy, w ramach siedzenia przy jednym stole i ustalania, jak jest najlepiej. Po prostu, no tak, jak najdalej. Właśnie chodzi o to, że trzeba odejść od tego modelu polityki, który właśnie między innymi Platforma Obywatelska uprawia, czy też uprawiała, dalej uprawia, teraz jeszcze bardziej uprawia.
A nie skręci. Albo się
rozleci. Ja myślę, że Platforma jest w trudnej sytuacji, bo ona, będąc partią władzy przez tak długo, kompletnie zatraciła jakiekolwiek lepiszcze ideowe.
No bo sprzedała
poszła wszystko. Mocno na lewo, jednak pan premier Tusk uznał, że no jest do zabrania coś tam z lewej strony, więc poszedł na lewo, uznał, że w ten sposób wypcha SLD, a on nie wypchał SLD, tylko SLD weszło w niego. Także według mnie był to poważny błąd i proszę zobaczyć teraz. Prawdę mówiąc, Schetyna, który prawdopodobnie gdzieś tam by najchętniej chciał być w tych dawnych korzeniach jeszcze chadeckich Platformy Obywatelskiej, no nie ma na to żadnej szansy. Nie ma na to żadnej szansy, już coraz bardziej też musi mówić na lewo, a czasami nawet lewacko, no bo inaczej własna partia go zarżnie.
Ale on nie ma pary, ten Schetyna, w ogóle.
Znaczy ja myślę, że Grzegorz Schetyna ma ogromne doświadczenie w tych wszystkich rozgrywkach u nas władzy.
Experience to jeszcze nie wszystko.
To nie wszystko, okej, okay, ale doświadczenie też się liczy i dzięki temu potrafi pewne rzeczy rozgrywać. Platforma Nowoczesna została rozgrana klasycznie. Nowoczesna za niedługo część pójdzie po prostu do jakiejś ultralewicy i tam z SLD i z Razem będzie walczyło o jakieś sprawy, które dawno są i nie trzeba o nie walczyć, ale fajnie jest krzyczeć. A część się gdzieś tam rozmyje w inne ugrupowania lub być może zostanie jako samodzielne, ale tak nie za bardzo wiemy co. My niewątpliwie potrzebujemy na polskiej scenie politycznej
opozycji.
Czegoś, co byłoby takim konserwatywnym odłamem, może konserwatywno-liberalnym, chociaż słowo liberalny słyszymy, to nam się troszeczkę wszystkim wywraca.
Sprzeczne tak. Te dwa słowa.
No trochę sprzeczne. Ale potrzebujemy, aby Prawo i Sprawiedliwość miało opozycję, która będzie opozycją polską, obywatelską, konserwatywną, tak. Która będzie przehamowywała niektóre zapędy no takie mało ekonomiczne, mało socjalizujące nawet i która zarazem będzie uważała na to, no bo jak ktoś ma władzę tak wielką, jak w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma, jest to niebezpieczne, że po prostu władza powoduje zadufanie, pewność, że wszystko, że jestem piękny i wspaniały, a to się zawsze źle kończy. Wobec tego jest potrzebna opozycja, która będzie po pierwsze szachowała Prawo i Sprawiedliwość i w razie potrzeby zastąpiło Prawo i Sprawiedliwość, tak abyśmy nie stanęli w rozwoju. Natomiast to nie może być opozycja taka, która jest przez nas nazywana opozycją historyczną, a sama siebie nazywa opozycją totalną, która w zasadzie nie ma nic do zaproponowania, no bo krzyczeć, że Prawo i Sprawiedliwość, a czasami też, że Kukiz jest zły, no to każdy potrafi. Natomiast zaproponować jakieś rozwiązanie albo zaproponować, w jaki sposób zmusić Prawo i Sprawiedliwość, aby pewne rzeczy robiło w sposób właściwy, bo tu się zgodzi, nawet Platforma się często musi zgodzić z tym, że diagnozę PiS ma dobrą. Tak? Czyli wyczuwa, jakie są w tej chwili trendy, jakie są potrzeby i tak dalej. I to nazywa. I dzięki temu ma takie poparcie. Natomiast rozwiązywanie tych problemów to już jest zupełnie inna sprawa. I tutaj bardzo często, naszym zdaniem, PiS idzie w złym kierunku. Mamy to szczęście i dzięki Bogu za to, że w tej chwili sytuacja gospodarcza na świecie nie jest zła, jest koniunktura, wobec tego to się jakoś wszystko układa. Ale nie daj Boże, coś nastąpi, a wcześniej czy później musi nastąpić, no to wtedy po prostu nam się to może wszystko posypać. Jak jest dobrze, każdy gospodarz robi w ten sposób, jak jest dobrze, to odkłada na gorsze czasy. Stare nasze babcie zawsze pamiętały, że na czarną godzinę gdzieś tam coś w skarpecie musiało być. I to ratowało najczęściej dziadków, ale babcie się czuły, że spełniły swoją rolę. I to jest taka zdroworozsądkowa zasada. Jak jest dobrze, to myśl o tym, co będzie, jak będzie źle. I ja się obawiam, że o tym za mało myślimy. Ja się obawiam, że niespecjalnie mamy koncepcję, co się może stać i kiedy, a może się stać.
A jeszcze wróćmy do pana Kukiza i partii. Mianowicie te 5% to nie jest dużo w tej chwili.
Ale to zależy kto. Jedni mówią 5, inne badania mówią 12, także my jesteśmy cały czas, bo trzeba patrzeć na tendencje i mniej więcej się mieścimy w tym naszym elektoracie, który nas wybrał plus minus. Oczywiście, natomiast my mamy bardzo trudną sytuację, nasi zwolennicy. My jesteśmy atakowani z obydwu stron. Bo najgorszym w momencie, jak się tworzy świat taki bipolarny, że ten i mają się naparzać. A tu jest ktoś, kto mówi, a może byśmy się nie naparzali, no to obydwie strony w niego naparzają, bo obydwa główne nurty w naszym kraju żyją z tego konfliktu tak naprawdę. Taki konflikt pozwala mobilizować elektorat, pozwala mówić wielkie, ważne, emocjonalne rzeczy i to się sprzedaje. Jest to zrozumiałe. A tu nagle przychodzi ktoś i mówi, a może byśmy tak porozmawiali o pracy, no to przecież to przeszkadza ktoś taki, że mówiąc o tym, że jest nudny. Więc my obrywamy z każdej strony, tak? Pan premier Kaczyński mówi, że bo to tak, Kukizy to mówią jak PiS, a głosują jak Platforma. Platforma mówi, Kukizy to jest przystawka PiSu. No i bądź tu mądry. Prawda jest taka, że my jesteśmy sobą, staramy się być sobą, staramy się właśnie wprowadzać jakiś zdrowy rozsądek w zróżnicowaniu, bo proszę zauważyć, my jesteśmy ugrupowaniem, które z założenia jest zróżnicowane. My mamy różne poglądy na niektóre sprawy. Jest cała grupa rzeczy, która nas oczywiście łączy w sposób mocny, ale mamy też bardzo dużo różnic i my chcemy pokazać, że pomimo różnic można iść razem. Więc my mamy różnice, a jednak jesteśmy razem, kontynuujemy ten sam pomysł, program, staramy się do niego przekonywać. Jak ktoś dostaje zadyszkę albo gdzieś mu ktoś pomacha synekurą, no to czasami odchodzi. Natomiast generalnie nic się u nas nie zmienia i to jest a główne zarzuty, najczęściej są takie zarzuty, wy jesteście nieprzewidywalni. No jeżeli ktoś, jedyny sposób myślenia o polityce ma taki, czy dane ugrupowanie tak czy inaczej zagłosuje, no to on ma zły pomysł na politykę, bo na tej zasadzie w Sejmie nie powinno być 460 posłów, tylko powinno być 4 przywódców i każdy ma siłę głosu taką, jaką ewentualnie mu tam dał ktoś procentów i niech sobie oni ustalają, bo do tego to się sprowadza. My jesteśmy bardzo przewidywalni. Jeżeli ktoś mi zada pytanie, w jaki sposób zagłosuje taki i taki poseł od nas, w takiej i takiej sprawie, to ja mu dokładnie powiem. Tylko nasza przewidywalność polega na tym, że trzeba, czy się jest dziennikarzem, czy obywatelem, trzeba sobie zadać więcej pracy, trzeba być aktywnym i trzeba zobaczyć, co kto myśli, co kto mówi z poszczególnych posłów. Inaczej mówiąc, jeżeli byśmy z czasem kiedyś doszli, że głosowalibyśmy na posłów, a nie na ugrupowania, to przewidywalność jest jeszcze większa niż teraz, bo teraz nawet w ramach ugrupowań ktoś tam się wyłamuje, ktoś tam robi jakieś cuda, zresztą te głosowania aborcyjne to wykazały ostatnio i tak naprawdę nie ma żadnej przewidywalności. W wypadku natomiast, jeżeli poseł głosuje według własnego pomysłu, sumienia i swoich poglądów, to on jest przewidywalny, bo on najpierw, czy w kampanii wyborczej, czy potem w wypowiedziach sejmowych, on mówi, kim on jest i co on myśli. I potem jesteśmy w stanie bardzo dokładnie go przewidzieć. Więc jeżeli pan mi zada pytanie, jak w sprawie takiej i takiej zagłosuje poseł, ja nie wiem, Kulesza, czy poseł Grabowski, to ja panu dokładnie powiem. Ja na wszystkich naszych tam ilu 30 paru posłów, które mamy, mogę się pomylić, nie wiem, w 2-3%, bo akurat ktoś miał inny nastrój. Natomiast generalnie jest to totalna przewidywalność. Zresztą na tym bazują systemy starych, dojrzałych demokracji. Głównie anglosaskich, ale nie tylko. W takiej Australii, o której już mi mówili, no tam się głosuje na posłów, to posłowie są w ugrupowaniach, a nie ugrupowania biorą posłów. Zresztą w Ameryce też tak jest. Jak ktoś jest znany, wybitny i rozpoczyna karierę polityczną, to partie się o niego biją. Tak? Bo partie są tylko organizacjami po to, aby wybory przeprowadzić i ewentualnie potem, aby się organizować do takich czy innych akcji. Natomiast to nie jest tak, że prezydent Trump, dlatego że ma większość w kongresie, to może liczyć na to, że wszystkie jego pomysły przejdą. Oczywiście nie, zresztą obecny shutdown, jaki był...
Nawet go nie słuchają tak, jego zastępcy.
Oczywiście, że tak. No więc,
panie pośle, już trzy razy panu chciałem się wtrącić, ale pan tak wspaniale mówi,
proszę
że
bardzo,
ja
bo inaczej
nie śmiałem, bo powiedział pan, że tam dziennikarz i obywatel, rozumiem, dziennikarz też jest obywatelem, powiedział pan, właśnie mówi pan o tym głosowaniu, no to pytanie, nie stosujecie dyscypliny głosowania?
Nie, nie stosujemy dyscypliny głosowania, bo uważamy, że to właśnie, to w tym momencie po co w ogóle głosować, wyślemy Pawła Kukiza i nie powie za wszystkich.
I bardzo słusznie.
A Paweł Kukiz tak nie chce. My dyskutujemy z sobą, czasami się spieramy, staramy się wypracować stanowisko, które potem nazywamy stanowiskiem klubu. I to jest stanowisko większości. I to one jest przedstawiane z trybuny sejmowej jako stanowisko klubu. Natomiast potem przy głosowaniach, no to wiemy, że to prawdopodobnie będzie ta większość, a mniejszość będzie inna, albo się wstrzyma i tak dalej. I tak, i przewidywalność jest totalna. Tutaj my nie czujemy się gwałceni, możemy się swobodnie wypowiedzieć. Możemy przekonywać swoich kolegów, możemy argumentować i prawdę powiedziawszy jest to, no jest to swoista uczta. Swoista uczta, nasze spotkania klubów, gdzie się spieramy o właśnie jak do jakiegoś problemu podejść. Czasami się ostro spieramy, ale z reguły nam się uda w ramach jakiejś tam grupy dochodzić do jakiegoś porozumienia. A ci, co nie dochodzą, też nie czują się stłamszeni, nie czują się do niczego zmuszeni.
Właśnie, tak, taki jest odbiór, że wasza partia jest taka koleżeńska bardzo, prawda? Że ta grupa jest jednak zwarta. I przypomina mi się taka teoria, że jak się ma na przykład pod sobą 30, tak jak tam Pluton, trochę mniej, trochę więcej, czy jakaś redakcja, miewałem w życiu różne tam redakcje, to jak miałem 30 i tam 40, to ja wszystkich ciągle miałem w głowie. Wiedziałem dokładnie, co który robi, bo to była pasja. A jak już więcej, to trudniej. Trzeba mieć tych oficerów.
Tak,
a tutaj jest akurat taka liczba, która mówi o tym, że panowanie nad całością tą. I tak sobie wyobrażam, nigdy nie byłem na posiedzeniu waszej partii, niemożliwe to jest, bo to jest jednak zamknięte, ale myślę, że taka atmosfera poza tym właśnie tematem jednomandatowych wyborów. Czy w tej mierze nie następuje jakaś dyskusja, jakaś taka refleksja, czy nadal uważacie, że jednak będziecie o to walczyć? Bo
znaczy, nie, my tu
wielu was wyśmiewa teraz, prawda, pokazując, no tak, że jednak Senat to, że jak gdyby to byli bogaci i tego śmiego, ale mnie się osobiście to bardzo podobało, w sensie takim, że wiem, kto za co jest odpowiedzialny, prawda? To jest mój poseł, tak jak w Anglii czy gdzieś, ale nie lubię takich przykładów tam zagranicznych. My jesteśmy Polska i trzymajmy się.
Mamy też swoją
charakter. Więc jak pan dalej widzi tą
walkę? To znaczy tak, jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, oczywiście dalej one są jednym z naczelnych naszych haseł, natomiast my się nie zamykamy tylko do tego, jak również jesteśmy otwarci na różne rozwiązania kompromisowe, które zresztą w wielu krajach są stosowane. Pewne rozwiązania można by nas wprowadzić nawet bez zmiany konstytucji. Bo my w konstytucji mamy proporcjonalność, więc taką totalną, jednomandatowe, bez zmiany konstytucji, a chyba niestety na razie nie ma ku temu atmosfery, więc bez zmiany konstytucji JOW-ów się nie da wprowadzić. Natomiast w przestrzeni publicznej jest ogromna propaganda antyjowowska, która po prostu mówi od początku do końca nieprawdę i to z dwóch stron jest, żeby była jasność, no bo główne siły polityczne absolutnie nie są tym zainteresowane, by były JOW-y, no bo to dużo trudniej jest opanować, tak? Dużo trudniej jest tym głównym politycznym macherom mieć nad tym panowanie. Natomiast Senat jest bardzo złym przykładem, bo Senat tylko pozornie to są JOW-y. To nie są JOW-y, jeżeli okręgi wyborcze są prawie tam półmilionowe czy milionowe. JOW zakłada, to musi być taka instytucja, w której kandydat jest w stanie odwiedzić każdy dom. I z naszych obliczeń wynika, że to jest jakieś 50-60 tysięcy ludzi. I gdyby były okręgi wyborcze 50-60 tysięcy, no to wtedy ludzie go znają. To jest wtedy ktoś od nas, w cudzysłowie, któremu ufamy lub nie. I jego rolą jest, albo ma taką silną pozycję, jeżeli tak go wybiorą, albo trzeba przekonywać i pokazywać innymi. Wobec tego... I tu jeszcze jest druga sprawa, bo my dwa elementy w tym widzimy. Jeden właśnie sposób, a drugi sposób odpowiedzialności. Poseł powinien być odpowiedzialny przed wyborcami. Jeżeli narozrabia albo robi zupełnie co innego niż obiecał, że będzie robił, musi być mechanizm, żeby się go pozbyć. Musi być mechanizm, aby powiedzieć dziękujemy panu. No i w trakcie kadencji.
Bronić powinien tych swoich też, co? trochę.
Jak najbardziej. To jest właśnie to, że on ma z jednej strony oczywiście, bo tu co do tego jest zgoda, że każdy poseł reprezentuje państwo, znaczy państwo, obywateli jako całość, ale nie może zapominać skąd jest i tu chodzi o to, żeby w tą całość wmontowywać interesy swoich wyborców, swoje regionalne. To się da zrobić. To jeżeli się po prostu wybiera ludzi odpowiedzialnych, to ich zadaniem jest właśnie łączyć jedno z drugim. I to jest coś, co bardzo byśmy chcieli. To jest długa droga. My mamy zupełnie inne tradycje. My mamy bardzo mocny opór niektórych, no bardzo opiniodawczych środowisk, ale krok po kroku, bez szaleństwa, bez narzucania, bez udawania, że się jest najmądrzejszym, trzeba powoli pokazywać, tłumaczyć, przekonywać, czasami dać się przekonać, ale to tak będzie powoli kiełkowało i to się wcześniej czy później dobrze skończy. Martwi mnie tylko, że większość ugrupowań w naszym kraju, te, które są te mocne, które mają możliwości sprawcze duże. Kiedyś w swoich programach to miało, ale teraz jakoś się o tym zapomina. Platforma Obywatelska czasami mówi, no my byliśmy, mieliśmy program, czy mamy nawet programy, no dobra, 8 lat rządzili i palcem nie kiwnęli w tym kierunku, tak? Prawo i Sprawiedliwość też mówiło o tym w sposób przychylny. Teraz dopiero już oficjalnie mówią, że nie, że to jest niepodobne, no ale Prawo i Sprawiedliwość po prostu ma bardzo mocne przywództwo, jednak pan premier Kaczyński, który ma jednak te cechy analityka i przywódcy politycznego takiego, który potrafi skupić przy sobie grupę. No nie jestem zainteresowany, tego nie potrzebuję w tym momencie.
Historia go osądzi.
No tak, no on jest w stanie realizować swoje koncepcje samodzielnie, więc trudno od niego wymagać, żeby nagle powiedział, a tak w ogóle to ja nie będę wam mówił, co macie robić.
Jeszcze wrócimy za chwileczkę do tego właśnie swojego wyborcy i swojego miejsca, ale panie pośle, jest taka sprawa, że ja to na przykład mam takie hobby, że mówię ciągle, że wszystko, co jest przygotowywane przed wyborami, czyli propagowanie, można najwyżej, przedstawianie ludzi, pokazywanie, kim są ci Polacy, to powinno być ciągle, już. I dlatego ja poza wielką przyjemnością rozmowy z panem, to tak sobie to wymyślam, że chciałbym, żeby właśnie każdy, kto jest, był dobrze przedstawiony, kim on jest. Ludzie muszą wiedzieć, jaki jest jego rodowód, jakie jest jego wykształcenie i po prostu go posłuchać. I dlatego tak strasznie potrzebne byłoby teraz nasilenie pokazywania ludzi, wszystkich ludzi, nowych ludzi, inżynierów, młodych też, ekonomistów. Oni powinni być w telewizji i wtedy na przykład przy wyborach samorządowych na jesieni będziemy wiedzieli, kogo wybieramy.
To jest
tak
prawda.
To nie wiemy w ostatniej chwili.
Nie powinno być tak, że tylko kampania wyborcza jest tym momentem.
Pięć
tylko
minut,
właśnie
tak
jest. Pięć minut jeszcze nastawione na emocje, na szybki efekt i tak dalej. Tu się w pełni z panem zgadzam, że w tym zakresie to powinno trwać cały czas.
I nowych szukać.
Powinno być otwarte, powinno się szukać nowych, powinno się szukać też ludzi odważniejszych. Powinno się szukać ludzi, którzy niekoniecznie są zainteresowani nie tylko słowach, ale pokazują swoim działaniem bezpośrednimi korzyściami dla siebie. Żeby była jasność, posłowie zarabiają całkiem nieźle. Ja nie mówię, że idealne, w innych krajach zarabiają wielokrotnie więcej. Okej, ale my żyjemy w naszym kraju, na nasze relacje, jak porównamy to do pracy spawacza, poza tym spawaczy, który pracuje w Norwegii, ale mówię u nas, którego pracującego, no to posłowie najgorzej, delikatnie rzecz biorąc, nie zarabiają. Ja akurat nic nie zarabiam, bo ja nie biorę wynagrodzenia poselskiego, jako uposażenia poselskiego, jako że kontynuuję swoją pracę zawodową. Ale ja rozumiem, że nie każdy tak musi, aczkolwiek jest trochę takich posłów i uważam, że to jest dobrze, żeby tacy też byli.
To mi daje zawodowych.
Tak, to mi daje też możliwość taką, że ja nie jestem przyspawany do polityki. Ja mogę dzięki temu zachować swoją odrębność, ale nie muszę...
A konkretnie jaka to jest dziedzina?
Ja jestem adwokatem, więc po prostu normalnie dalej pracuję w tym charakterze. Oczywiście ogólny efekt jest taki, że nie ma kiedy spać, no ale trudno. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Zrobiłem to
ale
na własne życzenie.
Ale spanie też nudne.
No, bo tym, no, tyle czasu tracimy, tyle ciekawych rzeczy się dzieje, a my tu sobie śpimy. Nie?
No jeszcze jakieś tam spanie urozmaicone.
Ach, no to już tak. No, to już
ale panie Mośle, więc właśnie wracając do tego przedstawiania, no otóż proszę pana, kto powinien tych posłów, tych kandydatów, tych ludzi, powinien pokazywać ośrodki telewizyjne regionalne. One powinny mieć dużo czasu i pieniądze mogą się zdobyć, bo na przykład ośrodek pański katowicki to jest prawie 7 milionów aglomeracja, to jest Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, już nie mówię o Świętochłowicach, na przykład wspaniałych i tak dalej, wszystkie. I to jest 3 godziny programu i jeszcze tam pół chyba tego. Guzik zero, niedocenienie, Warszawa skupiła i Warszawa chce rządzić wszystkim.
Dokładnie tak, błąd. Dokładnie tak. Media, szczególnie media publiczne, powinny być mediami regionalnymi w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Pełnokrwistymi.
Tak jest, one byłyby w stanie bardzo wiele pomóc miejscowym społecznościom i być zarazem tym miejscem, tak, gdzie miejscowa społeczność może
ludzi
i z jednej strony pokazywać, a z drugiej strony pokazywać problemy lub próbować znaleźć rozwiązania. A poza tym, no umówmy się, nawet takie telewizje informacyjne. Przecież jeżeli żyjemy na przykład w tych Świętochłowicach, które bym wymienił, to mnie bardziej interesuje w tych Świętochłowicach, że na przykład, że jest korek na tej i na tym skrzyżowaniu, a nie to, że jest korek na Marszałkowskiej i Alejach Jerozolimskich, no co za przeproszeniem jest...
No i Kalinka, Kalinka, jezioro śmierdzielące i zatruwające i tysiące rzeczy, a gdzie zgoda, a gdzie kopalnia, a gdzie wszystko. Dobrze, ale wracając jeszcze do tego, więc tu się zgadzamy. Coś trzeba, wy posłowie powinniście coś zrobić, wytłumaczyć tym od mediów. Ja jestem z mediów. Ja 52 lata pracuję w dziennikarstwie i ja już nie chcę na nich krzyczeć, bo już mam dość. Uważam, że są niedołęgi, beznadziejni i musicie ich zmusić, żeby zmienili te proporcje, że telewizja, szczególnie publiczna, tam mówią TVN to, Polsat tamto, tamci to są komercyjni i sobie robią co chcą. Czasem poślizną się na tym, co robią. Dobrze, ale publiczna to jesteśmy my, pan,
tak,
ja.
Tak jest, tak. Tak, a poza tym w naszych warunkach ciągle publiczna jest jednak największą.
Fantastyczna jest jeszcze
medium,
baza.
Ma duże możliwości, oczywiście, ma ogromną bazę, dużo tego i to powinno być to wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób, właśnie na rzecz społeczności lokalnych, a centralna oczywiście też, tak, niech, tak, będzie,
niech się bo będzie
to wszystko jest
polo,
potrzebne.
Ale
tak,
to, tak. Natomiast, panie pośle, teraz właśnie do tego tematu, tu już panu bliższego, no więc jest pan od tego węgla jednak też w dużej mierze. No jak pan teraz patrzy na to wszystko, co się dzieje? No dobrze, to konkretnie pytanie. Wtorek, ustawa nowa, przemysł, decyzje w sprawie węgla kamiennego do 30 roku, no więc i tam obcięcia, no obcięcia deputatów i mówienie, że tym się załatwi pieniądze na inwestycje. Jak pan na to patrzy?
Znaczy, jedno musimy sobie wprost powiedzieć, czy lubimy węgiel, czy nie, to jest jak gdyby obojętne. Natomiast nie mamy na razie alternatywy dla węgla.
A węgiel mamy.
Mówię o naszej polskiej perspektywie. A węgiel mamy i w jakim sensie od nas to zależy, że go wykorzystujemy. Oczywiście jest cały szereg rozwiązań unijnych, które ograniczają nam pewne możliwości, musimy się do nich stosować, ale musimy to robić inteligentnie. I to jest do zrobienia. Oczywiście zapóźnienia inwestycyjne są ogromne, zarówno w węglu, czy też w wydobyciu węgla, jak i w jego przetwarzaniu, czyli zamienianiu go w energię cieplną czy elektryczną. Ogromne inwestycje tu są potrzebne, aby to robić w sposób ekologiczny lub możliwie ekologiczny. To nie jest tak, że jak niektóre ośrodki finansowane zresztą przez wielkich producentów energii niby czystszych, na przykład gazu. Proszę zwrócić uwagę, że Gazprom, tak, przepraszam, że od razu ucieknę, to, ale Gazprom, który jest ogromnym producentem, największym eksporterem gazu na świecie, on nie sprzedaje do indywidualnego odbiorcy. Przecież Gazprom nie sprzedaje dla Schmidta w Niemczech, czy dla Browna w Anglii, czy dla pana Marceau w Paryżu gazu. To sprzedają tam miejscowe spółki dystrybucyjne. Gazprom dostarcza tym spółkom. A Gazprom, proszę zobaczyć, prowadzi reklamy. Ogromne miliardy wydaje na reklamy Gazpromu. No to o co tu chodzi? No przecież wiadomo, że tu chodzi o politykę i Gazprom prowadzi po prostu politykę państwa rosyjskiego. Nie mniej ją oceniać, natomiast jest to narzędzie polityczne. I w tym momencie, jeżeli u nas widzę różnego rodzaju naciski, aby jednak na bardziej ekologiczny gaz przejść, który no, może nie jest bardziej ekologiczny, ale na pewno jest łatwiejszy w opanowaniu dla dobra ekologii, no niestety ja od razu, może jestem już za bardzo tutaj podejrzliwy, ale od razu widzę na tym, kto to finansuje i o co tutaj tak naprawdę chodzi. Więc
mam z tym problem.
A my powinniśmy inwestować w nowoczesne technologie, w technologie, które są, aczkolwiek wymagają jeszcze dopracowania. Powinniśmy zainwestować duże pieniądze w naszych naukowców, aby technologię podziemnej gazyfikacji węgla rozwinąć, bo ona jest, są tylko problemy z opanowaniem tego, czyli żeby to było w takiej ilości, w jakiej w danym momencie potrzebujemy, to wymaga dużych prac naukowych. Mamy kadrę, tylko musi być decyzja polityczna. Dobra, rozwijamy to, próbujemy to inwestować. Trzeba w naukę trzeba inwestować po prostu.
No, kilka razy do tego gazyfikacji się przymierzano i tam 100 lat temu, i 50 lat temu. Ale jeszcze wróćmy do tego właśnie, co jest węgiel kamienny. Więc jeżeli teraz pan studiuje na pewno tą nowe propozycje, to jak pan je ocenia, jak pan będzie głosował?
Znaczy to jeszcze oczywiście my nad tym pracujemy i wewnątrz klubu też dyskutujemy. No, niewątpliwie dla mnie istotnym elementem jest tak, czy to wzmacnia naszą samodzielność energetyczną, czy to wzmacnia nasze zdrowie, bo to musi być jedno z drugim połączone. I trzecie, czy to wzmacnia naszą ekonomię.
A ludzie?
To jest zdrowie, to są ludzie, nawet ekonomia to jest to zarobki, zatrudnienie. I te ludzie, i ci ludzie. Więc to musi być tak, że wszyscy się zgodzimy, że to tak ma być, że te trzy elementy muszą być zaspokojone. Problem jest tylko taki, czy dane rozwiązanie nam proponowane jest najlepsze, czy nie są inne. Więc w tym kierunku dyskutujemy. Tu cieszę się, że wbrew temu, co niektórzy krzyczą, że to jakieś lobby węglowe jest w Polsce i tak dalej, to jest po prostu nieprawda. Są natomiast ludzie, którzy się trochę na tym znają i wcale niekoniecznie są tylko ze Śląska, bo z różnych terenów kraju, którzy się na tym znają i próbują znaleźć jakieś rozsądne rozwiązania. My największy problem, jaki mamy, to musimy takie rozwiązania znaleźć, które nie będą burzyły praw europejskich, żeby nam tutaj żeby to nie było dodatkowego kłopotu i nad tym trzeba pracować, ale musimy mieć naprawdę samodzielność energetyczną i w miarę tanie źródło energii, abyśmy byli konkurencyjni ekonomicznie. Tu już nawet nie chodzi o zatrudnienie, bo wbrew temu, co się uważa, już w górnictwie pracuje, nie wiem, 1/10 tego, co kiedyś pracowało i jakaś wielka tragedia się nie dzieje w tym sensie. No, my w tej chwili mamy brak rąk do pracy w kraju. Tak? Proszę zauważyć, że my tutaj gościmy bardzo dużą grupę obcokrajowców, bo my nie mamy, mamy brak rąk do pracy.
Z Ukrainy.
Głównie z Ukrainy. Natomiast niewiele też robimy w kierunku takim, żeby uatrakcyjnić powroty. To nie jest takie łatwe, bo jak ktoś już gdzieś tam jest parę lat, to czasami jest kłopot, aby go zachęcić do powrotu, ale musimy przynajmniej przyhamować dalszy odpływ, bo w tej chwili nam cała generacja wypadła.
To bo mało jest. Płacimy.
Mało płacimy i drugi element, te relacje czasami u nas w pracy, w zakładach pracy i tak dalej nie są takie jak trzeba. Ludzie by czasami nieco niższe zarobek znieśli, bo też koszta pewnie u nas są niższe, ale jeszcze chcą się odpowiednio czuć w te pewne relacje. Z tym jest różnie. Nawet jeżeli te relacje, jak się tak obiektywnie spojrzy, jak on gdzieś tam pracuje w Anglii, to wcale nie są lepsze, nawet są może nawet gorsze, ale jak się tam jest coś, tak to nie odczuwa, bo od swoich wymaga się więcej. I to jest normalne. Takie najostrzejsze konflikty są gdzie? W rodzinie. Tak samo u nas. No, jak jesteśmy u siebie, to chcemy, aby to inaczej wyglądało. To, że jesteśmy gdzieś tam w Anglii i jakiś Anglik mną pomiata, jesteśmy w stanie to łatwiej zaakceptować, niż żeby rodak mną pomiatał. Ja tego nie krytykuję, żeby było jasność. Po prostu taka jest ludzka nasza mentalność. Ja też taki jestem prawdopodobnie, a nawet na pewno. I to jest okej. Trzeba to po prostu brać pod uwagę. Wobec tego my musimy również nie tylko starać się, aby nasza wydajność, produktywność rosła, aby zarobki mogły być większe, bo to są dwa elementy. To nie jest tylko kwestia, że pracodawca musi więcej dawać, on ma więcej dawać, a tylko wtedy, jak mu się to ciągle zamyka ekonomicznie, więc nasza produktywność musi być większa, żeby była jasność. Produktywność to nie jest ile się narąbiemy, to nie jest kwestia wydatku energetycznego pracownika, tylko to jest jeden, ten wydatek to jest jeden z elementów. Organizacja pracy, organizacja sprzedaży, to wszystko, umaszynowienie, utechnologicznienie, nowoczesne technologie, to powoduje wysoką produktywność. I tu jeszcze mamy dużo do zrobienia.
No i trochę zmuszenie pracodawcy, żeby jednak więcej płacił. Tu jest problem, bo on mówi znaczy, za duże podatki i nie chce.
Bo są za duże podatki.
Ale jak nie będzie miał pracowników, my mówimy, to i tak pan będzie musiał podnieść pensję. Ale
marże oczekiwane przez niektórych z naszych pracodawców są, faktem jest, bardzo wysokie i przeciętny Niemiec jak mówi, o Boże, to ty marże, ty masz 40% marży. O, czegoś takiego u mnie nie ma, ja mam 6%.
No. Jeszcze pośrednicy i to wszystko, ale jeszcze wracając do tych spraw górnych węgla. Więc jak pan sądzi, ta sprawa tego nowego rozwiązania, nowej propozycji, to będzie trwało ile? Miesiąc, pół roku, rok?
Ja, tutaj rząd jest zainteresowany dość szybkim procedowaniem nad tym wszystkim, z wielu powodów, również tych europejskich, więc myślę, że to za długo nie będzie trwało.
A czy nie za mało tą sprawę przedstawiono? Trzeba ją po prostu szeroko przedstawić ludziom, jak to ma wyglądać.
Znaczy, to jest tak, że to jest ten jeden z negatywów naszego życia politycznego, że dopiero jak ktoś zaatakuje i zacznie robić awanturę, no to wtedy rząd
wyjdzie na ulicę.
Wyjdzie i broni, tak? Albo wyjdzie na ulicę i broni poglądu, czy też projektu. A powinno być odwrotnie, powinno być aktywne wyjście, słuchajcie, chcemy to zmienić, bo to, i wtedy unikamy tego najszerszego konfliktu, bo już na forum tego dyskutujemy, może no tak, ale może tak, może tak.
A jak pan sądzi, jak ta sprawa konkretnie była przygotowywana? Były wystarczające konsultacje ze związkami zawodowymi, że oni teraz powiedzą, że nie wiedzieli.
Znaczy, związki zawodowe, które akurat jeżeli chodzi o tą sferę górniczą, są jeszcze nie zniszczone, znaczy w tym sensie, że istnieją, są dość mocne. Zresztą jest przygotowywana nowa ustawa o związkach zawodowych, która pewne rzeczy tutaj zmieni, między innymi tą ogromną ilość związków, bo w tej chwili każdy może założyć związek, na przykład pracodawca bierze kilku swoich i tak zwane żółte związki zakłada. Żółte to jest tak się mówi o tych związkach, które tak naprawdę działają na rzecz pracodawcy. W każdym razie to oczywiście to są patologie, które trzeba zmienić i te nowe w tym kierunku zmierzają zmiany. Zresztą też o nich będziemy dyskutowali. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię całej gospodarki naszej energetycznej i węglowej, no po prostu musimy o tym dyskutować, ale szybko.
No tak. No myśmy dyskutowali w Radiu Wnet, podejmowaliśmy temat, znaczy głównie szef Krzysztof Skowroński bardzo dzielnie walczył o Krupińskiego, tak, o te pokłady, ale jakoś tak to jest inaczej zadecydowane. Jeszcze argument jest, że no tak będzie i koniec. Wydaje nam się, że tam, gdzie są złoża, tam jest bogactwo. Ale nie chcę tutaj tego tematu, bo to jest temat dla inżynierów chyba również. Oni powinni nam to przedstawić i ekonomiści. To jest jedna sprawa, ale to jest taki kliniczny przykład, że jednak postąpiono jak postąpiono. Ale jest taki rejon, który pana dalej troszkę, ale węglowy, no, Lubelskie Zagłębie, czyli Bogdanka. I tam jest z tego, co dochodzą do nas słuchy, ogromna ilość jeszcze do pozyskania. Ta Bogdanka wspaniale wygląda. Ja tam byłem, nawet 1000 metrów pod ziemią przeszedłem cały szyb, aż do przodku, to 7 kilometrów. Jak w moim wieku to uważam, że ostatni mój wyczyn w życiu. Ledwo na czterech łapach wróciłem. Ale to jest teren, który jest perspektywicznie ciekawy. I czy tam nie wcina się, tak już pan pewno wie, że tam bardzo ostro działają Australijczycy. Pan lubi
tam
to w Sydney.
To już ale dość dawno tam były te inwestycje australijskie. Zobaczymy, jak one się zakończą.
Tak, tak.
Czy na pewno będą szły do przodu. Czy
zdołają utrzymać tych swoich.
Natomiast niewątpliwie są tam spore zasoby w miarę wygodnie leżącego węgla. I plusem też jest to, że tam urbanizacja jest dużo mniejsza. Wobec tego te koszty wydobycia są dużo mniejsze. Jak również zaszłości. Proszę brać uwagę, że w śląskich i zagłębiowskich kopalniach, zagłębiowskich już prawie nie ma, już wszystko pozamykano. W kopalniach jest bardzo dużo różnych zaszłości, które muszą być pokrywane z tych kosztów wydobycia. Emeryci,
zawalenie się domów.
Tam rzeczy takie, szkody, że czegoś takiego tam nie ma, albo jest w niewielkim stopniu.
No właśnie, ale czy pan uważa, że ta sprawa Bogdanki jest jakimś w kręgu zainteresowań posłów, czy wystarczającym, czy jednak to jest takie...
Nie, dyskusja o tym istnieje.
Może tam pana Pawła Kukiza wysłać.
Głównie głównie w kręgach specjalistycznych.
Macie tam posłów przecież. Tam
my mamy, mamy bardzo aktywnych posłów z tego regionu. Mamy przede wszystkim pana doktora Sachajko, aczkolwiek on się zajmuje głównie problematyką rolniczą, i pana posła Kuleszę, który się zajmuje gospodarką ekonomiczną. To są znakomici posłowie, świetnie wykształceni,
z poglądami,
jeżeli chodzi o posła Sachajkę, to w ogóle uważam, że powinno się go słuchać. Proszę?
Rzymowski.
Ze wschodniej Wielkopolski, jak to się mówi.
Czyli tam Przemyśl, tak?
Nie, Wielkopolski.
Przepraszam, pomyliłem się.
Także tam mamy bardzo dobry skład. I ja myślę, że to jest chyba najmniej kontrowersyjna kwestia rozwijania przemysłu węglowego na Lubelszczyźnie. Ja myślę, że tu jest zielone światło wszystkich. Oczywiście to są wszystko bardzo kapitałochłonne inwestycje, więc bez takiego czy innego udziału państwa nie ma o czym mówić.
No tak, ale złoże sprzedaje się raz, a potem już się traci. Tak. A jeszcze są inne kopaliny, te rudy na przykład w rejonie Jeleniej Góry, ta Kowar. Tam też podobno są jakieś uranowe jeszcze.
Tam uran wydobywano kiedyś.
Tak, to wiemy, ale teraz też jeszcze coś tam podobno.
Znaczy tam dalej one są, tylko że kwestia ekonomiczności wydobycia tego ich bogactwa, w sensie na scenie i tak dalej, jest taka, że prawdopodobnie to już jest tylko kwestia historyczna.
Że jednak tam nie będziemy?
Myślę, że to jest mało prawdopodobne. W tej chwili dostępność rud uranu, głównie z Australii.
Właśnie, słyszałem, że tym rejonem się Australijczycy też
być może, ale ja myślę, że tutaj do tego bym nie podchodził z jakąś wielką nadzieją, że to ma sens, bo...
Dobrze, a inne bogactwa ziemi, wody, to wszystko, ta cała gorąca głębia Polski.
No, jeżeli chodzi o geotermię, tutaj mamy możliwość, że jak większy, to jest tylko kwestia odpowiednich technologii, odpowiednich inwestycji, aby gdzie się dało, w sensie ekonomicznym, bo da się wszędzie odpowiednio głęboko wywiercić, ciepło wydobywać. Natomiast chodzi o to, że to miało sens ekonomiczny, wydajnościowy, no to w tych miejscach powinno się to wykorzystywać, bo jednak to jest nie tylko ekologiczne, ale relatywnie tanie, już potem w eksploatacji, bo budowa może nie jest tania, ale potem w eksploatacji jest tańsze. No i jest bardzo sympatyczne, bo jest ekologiczne. My musimy rozwijać wszystkie fronty, łącznie z tymi zielonymi, z odnawialnymi źródłami energii. To jest wszystko potrzebne, tylko nie zapominajmy o jednym. Wbrew temu, co twierdzą niektóre, nie chcę powiedzieć tam, żeby to źle nie zabrzmiało, ale niektóre środowiska, które tak naprawdę chodzą w skórzanych butach za ciężkie pieniądze i krzyczą o tym, żeby nie zabijać zwierząt. Więc poza tym niektórymi środowiskami, które nie do końca to rozumieją, to wiadomo, że nie da się tych odnawialnych źródeł energii spiąć, aby to pracowało dla stylu życia, jaki mamy, chyba że zmienimy na styl życia, ale dla naszego stylu życia, żeby dawało pewność w danym momencie odpowiedniej ilości energii. Więc to i tak musi być wszystko spięte, chociażby w sposób przygotowania, aby w razie czego zainterweniowało z energią, z produkcją energii w tradycyjny sposób. Wobec tego w naszej sytuacji są akurat węglowe te, więc i tak te bloki węglowe muszą być przygotowane i co jakiś czas będą musiały produkować energię, bo wiatr stanie, bo słońce jest zasłonięte, bo to czy tamto.
No jeszcze mówią panu oczywiście atom i to jest problem, który też czekamy na jakieś myśli złote naszych mądrych ludzi, co oni w tej sprawie postanowią. No bo mówią tak, Francja jest lepsza, ale tam nie wiadomo, droższa, Ameryka jeszcze droższa, Rosjanie niepewni, ale chociaż Węgry tam poszli. A ja słyszę od profesora Wrzesińskiego na przykład z Politechniki Warszawskiej, że Chiny są bardzo ciekawą propozycją i elektrownie wymyślone tam takie małe, w częściach tam budowane, tu przewożone, obsługujące potem nie tak wielki obszar, czy tak powiem całą Polskę na przykład, tylko byłyby ciekawą propozycją. I nagle nigdzie o tym nie słyszę. Słyszę natomiast o jakichś próbach rozmawiania czy interesowania się koncepcjami japońsko-koreańskimi, a znamy przykład Żarnowca i część ludzi mówi, że jednak trzeba było to zbudować. Część ludzi pamięta o tych strachach, że to jest uskok i że to by się zawaliło kiedyś i tak dalej. No i władowano w ten Żarnowiec straszne miliony, już nie mówiąc o tym, że to wszystko tam stoi w wodzie. czy to jest, nie wiem, nie chcę powiedzieć głupota, no głupota, no jakaś taka niewydolność umysłowo, inżyniersko, brak decyzji i odwlekanie. A tego się nie da odwlec ad calendas graecas bez końca. Trzeba w tej sprawie coś powiedzieć, w tym roku może nawet.
Znaczy, my musimy w tym kierunku pójść, chociażby po to, aby spełniać normy unijne. Jako że produkcja energii elektrycznej z atomu to jest bardzo niewielka, znikoma emisja dwutlenku węgla. Więc aby ten miks energetyczny był tak, aby w ogóle ten cały nasz system był taki, aby się dał obronić według przepisów unijnych, to nie mamy chyba wyjścia, tylko energetyka jądrowa będzie musiała być tutaj zastosowana. Czy to będzie właśnie szereg mniejszych, czy jakieś jedno balszoje, no to trudno mi powiedzieć. Ja na której troszeczkę liczę na to, że specjaliści się tym zajmą i
no już powinni.
Wypracują jakiś model do nas najkorzystniejszy. Najkorzystniejszy zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak po to nie patrzeć, nawet jeżeli dane statystyczne wskazują, że ilość negatywnych skutków zdrowotnych energii jądrowej jest tysiąckrotnie mniejsza niż każdej.
Czy nie należałoby postawić datę, do której muszą się ci naukowcy wypowiedzieć?
Powinniśmy tutaj niestety zająć się tym, jak również rozpocząć dyskusję publiczną.
Taką deadline.
Dyskusję publiczną, bo nawet dla mnie, który jestem otwarty na takie rzeczy, jednak gdzieś tam w głębi
strach.
Duszy jest taka obawa.
No
i to jest naturalna ludzka rzecz i chciałbym być przekonany, że nie mam się czego bać.
Tak. Panie pośle, no to wobec tego ja już pana wymęczyłem trochę, ale jeszcze mamy kilka minut, to zakończmy tak sobie, jakby pan powiedział, zamknął oczy i przypomniał sobie moje Sydney albo moja Kanada. To jakie zdania na temat tych ludzi, tych krajów utrwaliły się i trwają?
Nie, ja mam cudowne wspomnienia fantastycznych ludzi, fantastycznych zdarzeń. Ja pamiętam, zresztą jak niedługo, jak przyjechałem do Australii akurat, to ktoś mnie tam pytał w jakimś liście, no jaka jest różnica między tam Polakami a Australijczykami. Ja zawsze daję jako przykład sytuację taką, że stoimy na światłach, kilka samochodów, kilka linii, tak? Czekamy na zielone światła, no i człowiek patrzy w bok i się spotyka wzrokiem z kierowcą obok w samochodzie. W Polsce z reguły szybko uciekamy ze wzrokiem, żeby nie było, co się gapisz. Nie? Więc uciekamy z tym wzrokiem i tak dalej. Tam, jak się spotka wzrok z drugim człowiekiem, po prostu się pozdrawiamy. Hi, how are you? Cześć. Pomacha się, uśmiechnie się i tak dalej. I to jest ta różnica. I to jest coś, co u nas się poprawia już, na szczęście.
Ciekawe.
Ale musimy nad tym pracować, żebyśmy nie bali się ciebie nawzajem.
Australia wyrosła z tej wysyłania tam więźniów.
No taka, tak. No, oczywiście większość to jest normalna emigracja, natomiast to była kolonia karna, ale Stany Zjednoczone też, i Kanada. To była kolonia karna i z tego jest znana. Dlatego się mówi, że to jest jedyna irlandzka kolonia.
A to w
skrócie, Irlandczycy,
że ta wielka Australia, kontynent, to jest taki mały kraj, 20 milionów, czy ile
20
tam
parę milionów.
No,
skupionych w kilku ośrodkach.
A resztę puste.
Wnętrze jest puste, często pustynne, trudne.
Lubią tam trochę Polaków, czy tak średnio?
To jest właśnie coś wspaniałe w Australii. Australia jest krajem, gdzie nie ma jakichś nastrojów takich troszeczkę, bo powiedzmy sobie, czy w Stanach, czy na zachodzie Europy, to tak troszeczkę, może nam tego nie powiedzą wprost, ale tak trochę patrzą na nas, nazwijmy to tak sobie. Natomiast w Australii to my jesteśmy takie same przybłędy jak Szwedzi, Niemcy, Amerykanie, Francuzi czy Szwajcarzy.
No
także jesteśmy w tej samej grupie i ja jestem okej z tym towarzystwem, to ja jestem zadowolony. Także inaczej mówiąc, Polacy są szanowani. Wielu Polaków ma tam osiągnięcia, zajmowało ważne pozycje.
A czy mają takie poczucie jak Amerykanie? Bo Amerykanie też są wielonarodowi z korzeni, ale mają tą wielką, wielką taką pozycję myślenie obywatelskie. My, Amerykanie.
No to tak. Ale w Ameryce też, jeżeli mówimy o racjach polskich, to w Ameryce też powstały te Polish Jokes, czyli dowcipy o Polakach, które nas bolą. Tak, które nas bolą.
Powinniśmy odpowiedzieć takimi samymi. No, już musimy kończyć, bo tutaj jak reklamy i koledzy. Bardzo panu dziękuję.
To ja dziękuję za okazję wygadania się i przepraszam, że gadałem.
Nie, ale adwokat
tak
to normalne. Natomiast pan Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15 z Katowic, był gościem i bardzo jestem panu wdzięczny, że się sporo dowiedziałem. Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.